8:33, a my, jak zwykle w każdym poranku, musimy mieć kogoś, kto jest blisko polityki. Janusz Szewczak często nas odwiedza, poseł Janusz Szewczak, Prawo i Sprawiedliwość. I dziś, wchodząc do studia, stwierdził, a ja mam sensacje większe niż pani Słowikowa. Proszę.
Tak, no oczywiście chodzi o wyłudzenia VAT-u. Proszę popatrzeć na takie dwie liczby. Sprzedano polskiego majątku, głównie te ci tak zwani aferałowie, razem z SLD, z PSL-em, sprzedali polskiego 70% najwartościowszego polskiego majątku za około, no, cirka tam 180 miliardów złotych. 70% z bankami, firmami, całymi monopolami i tak dalej. A tylko przez 8 lat rządów PO-PSL z jednego podatku, z podatku VAT, wyłudzono, nie zapłacono około 262 miliardów złotych, czyli prawie drugie tyle. No nie całe, ale no to jest nieprawdopodobne, te są te porównania, prawda? 70% majątku dużego kraju w środku Europy za część tylko tego, co w 8 lat można było ukraść z jednego podatku.
No dobrze, ale rządzicie i nikt nie poszedł za to siedzieć.
No mam nadzieję, że to się wreszcie zacznie. Zresztą w ogóle z tym, jak pan redaktor wie, dzisiaj każde złodziejstwo to jest albo roztargnienie, albo sprawa polityczna wyłącznie.
Tak. Nawet ukułem taki termin złodziejizm, bo skoro sprawa polityczna to złodziejstwo, no to widocznie ideą jakiejś partii jest złodziejizm.
No, myślę, że tak. Myślę, że w dużej mierze ten gen taki jest zakodowany w środowisku KLD jeszcze, potem Platformy Uniwolności. Taki gen z jednej strony wyprzedaży majątku narodowego, byle komu, za bezcen często, a z drugiej strony właśnie taka pełne przyzwolenie na to złodziejstwo, z najzwyczajniej w świecie mówiąc. Mamy pewne tam przebłyski tej informacji, jak wyglądała nie tylko mafijna, teraz wiemy już, jak wyglądała ta mafijna reprywatyzacja kamienic warszawskich, pewno i krakowskich, tak, i łódzkich.
O, krakowskich jeszcze bardziej. Bo
tam jeszcze jest nietknięte.
W Krakowie nietknięte i długo będzie nietknięte, dlatego no, że wszyscy
nadzieję,
się starają, żeby w Krakowie
pan prezydent Majchrowski jednak poniesie klęskę w tych wyborach, a wtedy pewno otworzy się wielka historia.
Wielka puszka z Pandorą.
Tak jest, sensacyjna puszka niewątpliwie również tych kamienic krakowskich, ale wiemy już nie tylko o tym, jak wyglądała ta złodziejska prywatyzacja, mafijna prywatyzacja w Warszawie, gdzie pani prezydent Gronkiewicz-Waltz, profesor prawa Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego, nagradzała swoich urzędników, których większość jest w tej chwili aresztowana, zatrzymana i o których sama powiedziała, że miała tam zorganizowaną grupę przestępczą, tylko nie wiedziała o niej, ale ich nagradzała. Ale wiemy również z książki choćby Wojtka Sumlińskiego o tym, jak wyglądała również złodziejska prywatyzacja i słynne historie 18 piętra hotelu Marriott, gdzie politycy ówczesnego KLD, a dzisiaj Platformy Obywatelskiej, prominentni, po nazwisku wymieniani przecież z panem Lewandowskim na czele i panem Janem Krzysztofem Bieleckim, no robili wspólne prywatyzacje z gangsterami plus oficerami WSI, panem Wiktorem Kubiakiem. Między innymi była taka słynna prywatyzacja w Warszawie, warszawskiego Polkoloru.
Mogę zdradzić coś, co zajrzałem w pewne papiery, które nie powinienem zaglądać i okazuje się, że wielu artystów związanych z Wiktorem Kubiakiem także chodziło na pasku wojskowej bezpieki.
Tak, myślę, że w ogóle tych karier wtedy nie można było inaczej zrobić, jeśli się, że tak powiem, nie było dobrze podwiązanym pod właściwe kolory, a najlepiej pod zielony kolor. I nie tylko pewne artyści, ale chyba w dużej mierze klasa polityczna, która po prostu chciała bardzo rządzić, nic sobą nie reprezentowała, jeśli chodzi o głowy, natomiast była bardzo użyteczna. I te pierwsze prywatyzacje były, no, zupełnie, bym powiedział, nieprawdopodobne w cywilizowanym kraju, wydawałoby się, europejskim. W sprawie Polkoloru warszawskiego, gdzie pan Lewandowski sprzedawał dość nowoczesną fabrykę, fabrykę, jak na owe czasy, kineskopów telewizyjnych oficerowi WSI, panu Kubiakowi, no to tam jeszcze oni kasy nie mieli i te płatności ponoć się odbywały na zasadzie walizkowej po prostu, no bo Ministerstwo Przekształceń Własnościowych tak się nazywało, nie miało jeszcze tych przecież nowoczesnych rozwiązań. Nie było kont, nie było kas pancernych i tak dalej, które by... Więc to zupełnie horror i to by była absolutna sensacja. Taka kwestia opisania tych początków prywatyzacji tych przedsiębiorstw. No a cenę oczywiście płacimy do dzisiaj, bo bank można sprzedać tylko raz. Natomiast dywidendę można z tego banku pobierać przez kilkaset lat, prawda? Mamy tak. Przykłady takich banków, które panie istnieją. Polska,
ale pan już od dawna mówi o tych wszystkich rzeczach. Teraz jest pan członkiem ugrupowania rządzącego, a jak nie zamykano, tak nie zamykają.
Tak, to prawda. Wie pan, to nie jest tak, że myślę, że aż tak, pana też tak bardzo nie słuchają, nie wyciągają wniosków z tego,
ja
co pan
mówi. Ale
ja
nie jestem posłem Prawa i Sprawiedliwości.
To nie jest tak, że ja jestem tak uważnie słuchany. Ja mam oczywiście swoje oceny tego, mam swoje wizje rozwoju gospodarczego, rozwoju kwestii finansowych. No, z tym zamykaniem to rzeczywiście te młyny strasznie jakoś powoli mielą. Pamiętamy zupełną histerię z panem sekretarzem Gawłowskim. Przecież tak. To, co tu się nie działo,
to straszne,
nie
pogwałcenie praw.
No tak, to w ogóle cały świat właściwie był zajęty. Tak, zajęty był tym problemem w ogóle światu. Upadł demokracji, nie ma terror, dyktat i tak dalej. W naszym społeczeństwie na pewno jest jakaś taka duża forma, wie pan, przyzwolenia dla takiej hochsztaplerki, niestety. Wiemy, jak jest w innych demokracjach, wiemy, jak jest w Stanach Zjednoczonych. Rzeczywiście to nie jest tak, że tam nie ma afer i nie ma przekrętów, ale jak już złapią delikwenta za rękę, to nikt nie słucha bajek o tym, że to nie moja ręka i w ogóle konstytucja jest naruszona. To widać, to jakby ten program słynny Cela Plus był bardzo w społeczeństwie oczekiwany.
Nic z tego.
I to mieli bardzo, bardzo powoli to mieli. No jest wniosek o uchylenie immunitetu pana Neumanna, kolejnego prominentnego polityka, tak. Polityka Platformy, szefa klubu, który też żadnego wkładu do polityki nie robi poza atakami takimi, bluzgami ordynarnymi, jakąś taką szczególną pogardą, prawda, pomówieniami. No zobaczymy, jak to się będzie dalej posuwać. Na pewno jest tak, to jest kwestia jakaś oczyszczenia tych środowisk politycznych. Oczywiście to też jest tak, że żeby do tej polityki dobór nie był negatywny, żeby szli ludzie naprawdę bardzo otwarci i kompetentni, no intelektualnie również, bym powiedział, mający szerokie horyzonty. Myślę, że ta kwestia obniżki wynagrodzeń to jest dość dyskusyjna sprawa, czy to pomoże, czy zniechęci raczej.
Trochę to populistyczne.
No tak, oczywiście Polacy nie lubią polityków, Polacy nie cenią polityków, to jest zawód na najniższej.
Ale politycy sobie na to zasłużyli.
W dużej mierze tak, ale też myślę, że w dużej mierze pracuje na to znacząca część mediów, która premiuje miernoty kabotynów. Każda kabotyńska wypowiedź, nie wiem, pana posła Misiło jest natychmiast nagłośniona jako wydarzenie, że tak powiem, prawie że dnia.
Ten pan z bujną fryzurką wchodzący
na teraz
krzesełku.
Zmienił czesanie, czy Ryszard Petru, prawda? No przecież to się stała gwiazda zupełnie polskiej polityki. No po prostu facet, który jest zaprzeczeniem, bym powiedział, powagi i jakiegoś racjonalności, wiedzy, bym powiedział, nawet w zakresie podstawowym historii czy innych kilku rzeczy, już nie warto przytaczać, więc ten dobór nadal jest na zasadzie w dużej mierze. No ludzie, którzy, prawda, się opowiadali, panie posłanki z Nowoczesnej, które wielkie wspierały czarne marsze na rzecz aborcji, prawda, i tak dalej, dzisiaj wożą na wózkach niepełnosprawnych dookoła Sejmu, to jest niepoważne w dużej mierze i takich zachowań oczywiście, bym powiedział, karykaturalnych w postaci tam posła Szczerby, który rzuca tam, prawda, dokumentami z trybuny sejmowej, no po prostu, czy właśnie posła Misiło, który robi samolociki z projektu ustawy i sobie puszcza po sali, stojąc na krześle. No, no wydaje się, że tacy ludzie powinni być na amen, na zawsze zdyskwalifikowani, a jednak nie tak nie jest. Tak, nie więc a pan redaktor wymaga, żeby jeszcze karać złodziei, no to prawda, to już w ogóle mamy
wypadało.
Straszne, mamy tutaj wielkie plany i ambicje. Ja oczywiście uważam, że to by wypadało bez dwóch zdań i bez oczyszczenia tej sytuacji ciężko będzie dokonać zmiany tej klasy, tej elity politycznej. Czy to jest elita, to można w cudzysłowie oczywiście to dać.
No, oprócz tego jeszcze przecież brylują tacy ludzie jak Rosati, który przecież macał paluszki w funduszu obsługi zadłużenia zagranicznego i nadal robi, mówiąc brzydko, za autorytet moralny.
No oczywiście, no proszę popatrzeć na Lewandowskiego, Janusza Lewandowskiego, byłego ministra wszechstronnego. Przecież w każdym, bym powiedział, takim dobrze zorganizowanym, praworządnym kraju ten człowiek by nie wyszedł z więzienia na wieloletnie pewne wyroki, by był zasądzony, jeśli chodzi o skalę szkód, jakie wyrządził
Marek Borowski,
narodowej.
Bank Śląski.
No, Bank Śląski, Marek Borowski, tak, przecież przytulony do Platformy Obywatelskiej. No taka zbieranina, bym powiedział, w dużej mierze złoczyńców, która doskonale sobie radzi. Ja zawsze się zastanawiam, że ja sobie próbuję wytłumaczyć, jak jest, że na przykład 20% poparcia dla Platformy Obywatelskiej. Myślę, że to jest zawyżony nieco wskaźnik, że tak naprawdę ona ma dzisiaj gdzieś, Platforma ma gdzieś dzisiaj w granicach 17-18% poparcia, no ale to jest też niezwykle dużo, można powiedzieć, tak? I myślę, że jest trochę takie podejście, że jak rozmawiam z warszawiakami, mówię, no ale przecież tu ta pani AGW bufetowa nasza pozwoliła rozkradać te kamienice do woli, jak chciała, jeszcze sama tam gdzieś się przytuliła do jakiejś rodziny, prawda? Do jakiejś kamienicy. No i mówią mi ci warszawiacy, no tak, ale zobacz, jaka Warszawa jest piękna, jak wypiękniała, jak się ładnie buduje. Jak ten mówi, no ale przecież to złodziejstwo, zwyczajne tolerowanie złodziejstwa było. No tak, może rzeczywiście, no ale popatrz, jakie ładne tu wieżowce powstały i ten. Więc jest coś takiego niepokojącego, że nie ma takiego ostracyzmu, że po prostu coś takiego...
Że jest przyzwolenie.
Tak, że ktoś się podaje natychmiast do dymisji po czymś takiej historii, a tu ta trwanie tej Gronkiewicz na tym stanowisku, popieranie przez nią, przez Platformę, że ona dalej, prawda, może być, no już
teraz
nie będzie.
Szef jej kampanii wyborczej, pan Trzaskowski kandyduje na prezydenta.
No właśnie, przecież na świecie wszędzie to kompletna dyskredytacja. Zresztą mnie śmieszy pan Trzaskowski, to taka jakaś fanfaronada, jakiś taki fircyk w zalotach, dla mnie to jest po prostu. Nie bardzo rozumiem, to nie jest konkurs na twarz.
Bo on przystojny, tak panią się podoba.
No tak, ja rozumiem, no ale to jednak nie jest konkurs na przystojną twarz, na okładkę jakiegoś produktu dla pani, tylko jednak ktoś, kto miałby oczyścić tą stajnię Ogiasza, także bardzo kibicuję panu Patrykowi jakiemu, bo uważam, że...
A mówią o nim, że dresiarz, blokers i zopola.
Wie pan co, ale to tu jest potrzebny szeryf w tej Warszawie. Jeśli mamy ruszyć z kopyta i zrobić tu porządek, to szeryf jest absolutnie potrzebny, dlatego że skala, bym powiedział, tych patologii, tego bagna. Myślę, że pan zna równie dobrze warszawską sytuację, jak i krakowską, o której pan często zabiera głos. One wbrew pozorom są całkiem podobne według mnie, tylko skala jest po prostu trochę może inna.
Tak.
I szeryf tutaj w postaci jakiego jest niezbędny. Skala, bym powiedział, tego, co jeszcze przed nami, gdzie nam oczy wyjdą na wierzch, to jest, mówię, zajrzenie do tych kwitów w samym ratuszu. Przypomnijmy, inwestycje warszawskie, wydatki.
Budżet Warszawy, 16 miliardów złotych.
No właśnie, to jest potężna, wielka firma, wielka, potężna firma. I co tam musi być? Co tam musi być, skoro my mamy z tak oczywistymi rzeczami, jeśli chodzi o te kamienice do czynienia, szokującymi, wydaje się niemożliwymi, tak? 140-letni facet za 500 zł kamienica w centrum miasta.
Ale kupiona. W tle zawsze jakiś porucznik, major.
No tak, kapitan. Tak, nie, no bo to ci zawsze byli pierwsi u żłoba, to nie ma wątpliwości, najlepiej zorientowani. Natomiast co jest kwestią inwestycji, pewno, kto jest kwestią z nagród, premii, epidemii. No na razie dowiedzieliśmy się, że ci, którzy już siedzą za te kamienice w areszcie, dostawali po kilkaset tysięcy nagród i premii, tak?
No tak.
Ja nie wiem, ja bym na przykład chciał wiedzieć, jakie premie, nagrody dostała pani Gronkiewicz-Waltz przez te kilkanaście lat swojego urzędowania. Myślę, że też by się tak...
Zgodu nie umierała.
Trochę by się chyba uzbierało. To też ciekawa by była wiadomość.
No dobrze, ale rosną nowe afery, bo GetBack...
Zgoda, no zgoda, ale to, wie pan, to trochę jest tak, o czym pan mówił, że jeśli się nie zaczyna czyścić od początku, to potem te narośla wszędzie się pojawiają, te jemioły różne i tak dalej. Ten rynek finansowy jest coraz bardziej regulowany, bo mamy nowe dyrektywy unijne, które na przykład w Komisji Finansów żeśmy przegłosowywali ostatnio o instrumentach finansowych, usługach płatniczych, które niby rygorystycznie pewne rzeczy regulują, no ale potem się okazuje, że jest jakaś praktyka. Ja chcę panu też powiedzieć, że kwestia na przykład tych VAT-ów, wyłudzania na przykład 700 milionów, 300 milionów. No przecież jakiś bank musiał te pieniądze przelać później na Bermudy, tak? To nie tak, że nie wiedział. No.
Ale oprócz tego, że politycy są bezkarni, którzy na to zezwalali, to bezkarni pozostają także ci gangsterzy, którzy na tym zarabiali. Przecież to nie były krasnoludki, tylko konkretni ludzie. Jeden z panów, pan G, zarobił ponad 10 miliardów na wyłudzaniu VAT-u przy paliwach. I jest bezkarny.
No to są, to oczywiście na tym rynku finansowym, zwłaszcza dzisiaj, można dokonywać takich operacji, że jeśli się, że tak powiem, złapie w pułapkę 20 tysięcy ludzi bogatych, czy do tego, nie wiem, 80 firm dołączy, kupując jakieś obligacje korporacyjne, no to potem się okazuje, że robi się z tego 2,5 miliarda, jak w przypadku GetBacku i raczej można powiedzieć, że tam na razie deklaracje układu ze strony firmy są takie, że tam, nie wiem, za 6 lat zwrócą 60% czy coś, no ale to wszystko jest patykiem na wodzie pisane.
To jedyna,
nie?
Firma windykacyjna chyba w świecie, która bankrutuje.
To prawda, bo przecież tych firm jest więcej. Ten rynek windykacji jest olbrzymi. Jeśli pamięć się myli, to tych zaległych kredytów, jeśli chodzi o firmy i osoby fizyczne, jest gdzieś na 80 miliardów złotych, a więc jest z czego, prawda, tak. Jest co windykować. No to jest trochę zadziwiająca dla mnie historia, bo to przecież jest połączone z innymi funduszami. To nie jest tak, że to jest jedna firma, ale ona przecież też wchodziła w relacje biznesowe z towarzystwami funduszy inwestycyjnych, a my jesteśmy w kontekście planów premiera Morawieckiego, w kontekście tych planów kapitałowych, emerytalnych, a tam właśnie fundusze inwestycyjne mają pełnić rolę obsługujących i zarządzających i takie sygnały są bardzo niepokojące na przyszłość, no bo jest pytanie, no czy te nasze inwestycje emerytalne będą do końca bezpieczne, jeśli będziemy mieli takie kwiatki jak ten GetBack. Ta sprawa jest wyjaśniana w postępowaniu już prokuratorskim. Zawiadomienia poszły bardzo szybko do prokuratury. Sprawa jest oczywiście skomplikowana ze względu na skalę finansową. 2,5 miliarda się szacuje, że tego koło może być. A więc to nie jest koniec tego problemu. Będziemy pewno o nim jeszcze bardzo dużo słyszeć.
Panie pośle, bo powinien pan być przewodniczącym Sejmowej Komisji Finansów, a nie jest. No, coś tam nie gra w tej...
No to daję panu w ramach grzeszności, a pan powinien być, nie wiem, prezesem no tak, radia i telewizji, no tak sobie albo coś tam.
Ale nie
tam,
no, jest. No dobrze, to zręcznie pan się odgryzł. Ale zmierzam do czegoś innego. Mianowicie, jako ekspert od finansów, no jest pan w Prawie i Sprawiedliwości chyba słuchany.
No, nie wiem, czy tak do końca jest. Wie pan, no, czy pytanie jest, czy polityka potrzebuje ludzi z jakimś szerszą wizją i z jakimiś pomysłami, czy teraz powstaje to Centrum Analiz Strategicznych, pan profesor Paruch ma tym kierować, to powinno przecież dawno istnieć, bo wszystkie kraje cywilizowane świata mają, Japończycy planują, Chińczycy na 25-30 lat do przodu i się nie wstydzą, że robią te plany. U nas jest ta kampanijność, akcyjność, prawda? prawda, a to idą wybory, no to trzeba tam się podciągnąć, zmobilizować. Ale przecież my musimy, no polskie państwo nie zniknie, prawda, mamy stulecie odzyskania.
Miejmy nadzieję, że nie zniknie.
No stulecie odzyskania niepodległości, to wypadałoby, żeby 100 lat być w miarę spokojnym. No oczywiście te zagrożenia wszystkie światowe, geopolityczne, u nas w ogóle się tego jakby nie poświęca temu specjalnej uwagi. Przecież to, co się dzieje w tym Iranie, Palestynie, Iraku, we Włoszech za chwilę będą się dziać rzeczy niesłychane, bo będziemy mieli rząd wyjątkowo eurosceptyczny, a nawet bym powiedział wrogo nastawiony do Unii Europejskiej, pięciu gwiazd, Ligą Północną i tak dalej. To wszystko ma znaczenie. Dolar umacniający się, który ma olbrzymie znaczenie dla naszej gospodarki. Stopy procentowe amerykańskie, dziesięcioletnich obligacji, które są już w tej chwili podobne do polskich, więc wszyscy wolą zainwestować. Kto ma parę dolarów, to wyciąga z tych krajów rozwijających się, jakieś tam Argentyny, Brazylii, prawda, Polski, Turcji i leci z pieniążkami tam za ocean. To wszystko ma
gigant... te bondy,
ale... Tak, tak.
Ale no, pytanie zasadnicze, które interesuje naszych słuchaczy w różnych wymiarach. Ustawa 447. Czy to może mieć konsekwencje dla Polski, czy też nie? Bo pan wicepremier Gowin mówi, że absolutnie nie ma czym się przejmować. Pan minister spraw zagranicznych mu wtóruje, ale czy tak jest w istocie?
No oczywiście są opinie, które bardzo jednoznacznie mówią, że to będzie miało wielkie znaczenie, ma wielkie znaczenie, że to jest przygotowanie ofensywy artyleryjskiej i tak dalej. To wszystko prawda, no to nie jest tak bez przyczyny. Oczywiście my musimy jako suwerenne państwo bronić swoich interesów i to nie jest tak, że...
O, czy jesteśmy gotowi do tego?
No to właśnie, to jest pytanie. No co prawda wiem, że się teraz pan minister Czaputowicz spotkał w Stanach Zjednoczonych z Markiem Pompeo. Wiemy, że to jest tak, że Amerykanie trzeba stawiać na ten sojusz bez dwóch zdań i natomiast to nie jest tak, że Amerykanie z jakiejś wielkiej wyłącznie miłości, te wojska amerykańskie są tutaj, oni wzmacniają tą swoją flankę wschodnią i tak dalej. Im zależy na tym, żeśmy kupowali jednak te paliwa również i tak dalej, więc to jest oni zawsze bardzo pragmatycznie i to jest pewien nasz plus dla nas, prawda, ale z drugiej strony nie możemy tak chaotycznie na każdą reagować, a właściwie nijako reagować. No ja jestem bardzo przybity i bym powiedział taki sfrustrowany tą wizytą naszego prezydenta w Jersey City i spotkanie z tym Fulopem, no to jakimś bałwanem, który po prostu nakręcony tam przez pewne środowiska antypolskie wyraźnie dopuścił się do tych haniebnych zupełnie pomysłów z pomnikiem. No jednak doszło do tego spotkania, tam ponoć jakaś książka była wręczana, coś tam, no ale to jest prezydent wielkiego państwa polskiego, dumnego narodu. To gdzie taka pętaczyna tam, która szkaluje Polskę, marszałka Senatu, bo przecież to nie chodzi o obrazy pana Stanisława Karczewskiego, marszałka Senatu, chociaż to przecież niezwykle ważna funkcja, no,
niezwykle poważna, zacny człowiek,
poważna osoba oczywiście, ale chodziło o uderzenie w Polaków, o plucie Polski, prawda? Więc to jest kwestia pewnej przemyślanej bardzo strategii, długofalowej strategii. Wie pan, nikt cię nie będzie szanował, jak sam się nie będziesz szanował, jak nie będziesz reagował stanowczo na wszystkie te haniebne, zupełnie kłamliwe oskarżenia. I to jest w polityce międzynarodowej, jest dokładnie tak jak w biznesie. Albo się ma kły i pazury i się bronisz, prawda, albo zostajesz zjedzony.
Ale mówi pan kolegom w PiS-ie, kierownictwu partii, że powinniśmy zmienić strategię, że powinniśmy być bardziej agresywni, że powinniśmy przygotować się na ewentualne konsekwencje 447.
Wie pan co, kierownictwo partii mnie nie pyta o takie rzeczy. To i tak ja prowadzę dość, jak na posła, prowadzę dość wszechstronną działalność jakąś publicystyczną, edukacyjną. W dużej mierze spotykam się z czytelnikami, z Polakami w całej Polsce. Jeżdżę po całej Polsce, rozmawiam z ludźmi. Zdaję sobie sprawę, że w ogóle te kwestie takie fundamentalne, gospodarcze, na których wydaje mi się, że trochę lepiej się znam niż na innych, nie są jakby w centrum uwagi, bo my mamy gigantyczny problem w tej chwili przecież z brakiem rąk do pracy i jest pytanie, czy będziemy płacić więcej Polakom, czy zaimportujemy
właśnie
Pakistańczyków,
ale
na
już
przykład.
Importujemy. Już
oczywiście,
importujemy.
Oczywiście.
Już są firmy, które sprowadzają Hindusów, że tak, Pakistańczyków.
Tak, no ale jeszcze powiedzmy, ta skala nie jest taka, że zaczynamy się rozglądać w metrze za białą twarzą.
Są firmy, które oferują już takie usługi.
Tak, oczywiście, jak najbardziej. Ale to jest pytanie właśnie, czy mamy nadal bazować na stosunkowo niskich płacach, bo my mamy płace wynagrodzenia nawet czterokrotnie niższe niż w wielu krajach Unii Europejskiej, czy też mamy iść na import siły roboczej z reguły z bardzo odległych krajów, bo Ukraina jest już właściwie wypłukana z rąk do pracy, tam już niewiele może stamtąd przybyć, a reszta i tak już przejeżdża, idzie, jedzie gdzie indziej. Dzisiaj Ukraińcy mówią, że oni nie chcą zbierać truskawek ani pracować za mniej niż 3000, prawda? No to pokazuje, że tak powiem, i mimo, że na przykład te płace w Polsce rosną, mamy prawie 7%, ponad 7% wzrost płac w pierwszym kwartale. Ja oceniam, że w tym roku może być to nawet 10%. To Polacy dostrzegają, że im się troszkę w portfelu zmienia, ale za chwilę będziemy mieli drogą benzynę na świecie. No to jeszcze moim zdaniem nie koniec. Te $80 za baryłkę, myślę, że $100 też jest za Brent możliwy.
Czyli będzie więcej jak 5,50?
Myślę, że może być, tak. Myślę, że może być, bo ta sytuacja jest tak niepewna. Już tyle czynników, tam Wenezuela.
Mamy która najwyższą cenę ropy od 2014 roku.
No tak, tak. I to pamiętajmy, że też jest okres wakacyjny, to raczej ceny idą wtedy w górę, a nie w dół. Więcej podróżują Polacy. A światowo jest to absolutnie tak napięte i te oczywiście te wielkie koncerny i wielkie banki inwestycyjne, one wykorzystują też tą sytuację do zarobienia dodatkowej kasy, czyli podkręcają pewne sytuacje międzynarodowe. Mówi się o tym, że nawet prowokują pewne sytuacje niebezpieczne na świecie po to, żeby wyciągnąć więcej. No, pewno Rosjanie też bardzo zacierają ręce, żeby ta ropa jednak kosztowała inaczej.
No, bo oni wtedy mają...
No tak, oni przecież na tym to opierają, więc no i tu mamy tu Wenezuelę, tu mamy Iran, tu mamy Bliski Wschód, no to są niezwykle niebezpieczne kwestie, a jeszcze idzie wojna handlowa, ewidentna wojna handlowa między Ameryką i Niemcami, Unią Europejską. Proszę popatrzeć, taka prosta rzecz. Tak zwana Unia Europejska, biurokraci unijni mówią, że oni wprowadzą taki system stabilizacji, zabezpieczenia dla firm europejskich, żeby nie traciły na tych kontraktach z Iranem. Ale do tego jest wymagana, moim zdaniem, większościowa zgoda wszystkich krajów Unii Europejskiej. Przecież Polska powinna tu powiedzieć panu Timmermansowi prosto w oczy. Panie Timmermans, drogi panie Juncker, jeśli wy chcecie, żebyśmy my w tym projekcie uczestniczyli w jakiejkolwiek formule, to proszę natychmiast wycofać tę kwestię artykułu 7 wobec Polski. Inaczej nie będziemy wspierać waszych biznesów, bo to chodzi o firmy niemieckie, francuskie, hiszpańskie, włoskie, które po prostu mają kontrakty w Iranie.
Poseł Janusz Szewczak, specjalista od finansów, kiedyś główny ekonomista SKOK, dziś niezależny ekspert finansowy i publicysta, był naszym gościem. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo za zaproszenie.
Dziękuję. No i cóż, no, spróbujemy puścić awanturę, ale nie wiem, jak długo nam to wyjdzie, bo oni strasznie przeklinają o czerwonych. Posłuchajmy.